Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś temat niezwykle ważny, często pomijany, a więc zabezpieczenie majątku, praw i dóbr osób żyjących w związkach nieformalnych. Moim Państwa gościem jest dziś notariusz Maja Siwicka-Bejtman. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od faktów. Statystyki pokazują, że związki nieformalne, nie zawsze konkubinaty, ale to chyba najczęstsza forma, stanowią znaczną część społeczeństwa i coraz większą część społeczeństwa. Największy problem, z którym się mierzą, to brak regulacji prawnych.
Zgadza się. Coraz rzadziej zawieramy związki małżeńskie, no i coraz częściej się też rozwodzimy. I wiele osób decyduje się na to, żeby żyć właśnie w takim związku nieformalnym. I o ile małżeństwo, radzimy sobie z nim dobrze, jest bardzo szczegółowo uregulowane, wiemy jakie zasady w małżeństwie obowiązują, to faktycznie partnerzy mają sporo problemów i kłopotów wynikających właśnie z tego, że ich status nie jest uregulowany, a znacznie różni się od małżeństwa.
No a czym się różni od małżeństwa właśnie? I dlaczego jest niebezpieczny?
I dlaczego jest niebezpieczny? W pewnym sensie niebezpieczny, kłopotliwy, a często bardziej kosztowny. Przede wszystkim dlatego, że partnerzy są po prostu obcymi sobie osobami. Jakkolwiek bliscy są swoim sercom, to majątkowo to są zupełnie obce sobie osoby i nie korzystają z takich przywilejów, z których korzystają na przykład małżonkowie. Mam tutaj na myśli wspólny majątek, taki wspólny jak mają go małżonkowie, możliwość dziedziczenia po sobie, wspólnego rozliczania się z podatków. To wszystko małżonkowie mają, a nie mają tego partnerzy. I to może im sprawiać na co dzień, w takim codziennym funkcjonowaniu, pewien dyskomfort, a często też komplikacje, które wynikają z takiego braku wiedzy. Weźmy sobie na przykład taką sytuację, że jeden z partnerów jest właścicielem nieruchomości, a budują na tej nieruchomości dom wspólnie. No i mało kto wie i uświadamia sobie, że ten dom jest własnością tego partnera, który jest właścicielem tejże nieruchomości gruntowej, bo to jest naczelna zasada naszego prawa cywilnego właśnie, że wszystko, co powstaje na gruncie, jest własnością właściciela tego gruntu.
Ale to podobnie może być w małżeństwie, prawda?
Tak, tak. Małżonkowie też czasami sobie z tego nie zdają sprawy, gdzie grunt, działka stanowi majątek osobisty jednego z małżonków, na przykład dlatego, że dostał go w drodze darowizny od rodziców. Dom budują wspólnie, czyli ze środków pochodzących z tego majątku wspólnego. No i niespodzianka, okazuje się, że dom jest własnością tego małżonka, który miał działkę, a te środki, które zostały zainwestowane w budowę domu z tego majątku wspólnego, no to ten drugi z małżonków w razie rozwodu ma jedynie roszczenie o zwrot nakładów. I w przypadku związków partnerskich, tak, osób żyjących w związkach nieformalnych, to ta sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, tak? I dlatego pewne rzeczy warto sobie przemyśleć wcześniej i tak jak żeśmy próbowali to przekazać podczas ostatniego dnia otwartego notariatu, który tradycyjnie odbywa się w trzecią sobotę listopada zawsze, gdzie chcieliśmy pokazać takim hasłem, jak nie popaść w kłopoty, że warto jest wcześniej pewne sprawy uregulować, przemyśleć, porozmawiać właśnie na przykład z notariuszem, co moglibyśmy zrobić, żeby sobie troszkę życie ułatwić.
A te rozmowy z notariuszem są bezpłatne.
Tak, notariusz ma ustawowy obowiązek udzielania informacji związanych z dokonywaną przez niego czynnością, bo nie doradza ogólnie, w ogólności na każdy temat. Notariusz jest takim prawnikiem dosyć wyspecjalizowanym, ale jeśli chodzi o sprawy majątkowe i przychodzi do mnie klient, który właśnie chce porozmawiać na temat tego, jak uregulować sprawy majątkowe, sprawy dziedziczenia, to oczywiście taka informacja jest nieodpłatna i jej udzielenie jest ustawowym obowiązkiem notariusza, a odpłatne już jest same później dokonanie czynności będące wynikiem tej rozmowy.
Ale poradzić się można.
Tak, i trzeba.
I trzeba i podjąć najlepszą decyzję. O ile małżonkowie mogą potem rzeczywiście, jeżeli się rozstają, mieć w stosunku do siebie różne roszczenia, czy partnerzy również mogą?
Mogą pewne relacje też uregulować taką nienazwaną umową, co prawda zawartą między nimi. Ona będzie skuteczna oczywiście w relacjach pomiędzy partnerami, jak mogłyby wyglądać ich rozliczenia w przypadku rozstania. Natomiast moim zdaniem najważniejsze jest to, jak uregulują swoje stosunki wyjściowo. Czyli jeżeli kupujemy nieruchomość, tak? To nieruchomość taka powinna być nabyta na tak zwaną współwłasność w częściach ułamkowych. W przeciwieństwie, to jest taka współwłasność, gdzie wyróżniamy konkretne udziały, w przeciwieństwie do wspólności majątku małżonków, gdzie udziałów tych nie wyróżniamy. Po prostu jest wspólność. Wspólny. Tak, nazywa się to wspólność łączna. Nie ma rozróżnienia, który z małżonków jaki ma udział w tym majątku. Wszystko jest wspólne. Natomiast partnerzy już na etapie nabycia na przykład nieruchomości powinni zadbać o to, żeby każdy z nich należycie udokumentował, wywiódł swój wkład. Czyli w takim prostym przykładzie, jeżeli chcemy kupić nieruchomość wartą 200 tysięcy, to kupujemy ją w takich proporcjach, w jakich dysponujemy środkami. Jeżeli pan ma 100 tysięcy, pani ma 100 tysięcy, to kupimy taką nieruchomość po jednej, drugiej. Dom, który wybudujemy ze wspólnych środków, też będzie w związku z tym wspólny. W przeciwieństwie do tej sytuacji, o której już mówiłam wcześniej, gdzie budujemy dom na działce tylko jednej osoby, tak? I potem, co prawda, też może wyniknąć konieczność rozliczenia zakładów, nakładów, jeżeli budujemy ten dom, na tym już wspólnym, umówmy się, po jednej, drugiej gruncie, ale któryś z partnerów na przykład inwestuje więcej. Tak. No i możemy sobie uregulować to dokładnie umową, tak, taką zawartą między partnerami, jak te rozliczenia będą później wyglądały. No i żeby to w ogóle było możliwe, no to warto jest też dokumentować, tak, w jaki sposób te nakłady ponosimy, kto, ile, za co, kiedy i jak płacił.
No jak bierzemy kredyt, bo jest taka możliwość, żeby wziąć kredyt, to też warto ustalić, w jakich ratach będziemy go spłacać, kto, co, ile, żeby potem mieć to udokumentowane, gdyby coś. Chociaż no, życzymy wszystkim długiego, szczęśliwego i wspólnego życia, ale trzeba się zabezpieczać również na różne sytuacje, które mogą wyniknąć.
Tak, i tutaj możemy powiedzieć o kolejnym temacie, czyli o testamentach. Bo o ile małżonkowie dziedziczą po sobie z ustawy, tak, czyli wprost z ustawy wynika, że w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek i dzieci, no to partnerzy po sobie nie dziedziczą. I w zależności od tego, kto ma jaką sytuację, warto jest pomyśleć o tym, czy nie sporządzić by testamentu. Sytuacje życiowe są przeróżne, mogą to być różne konfiguracje, ale załóżmy na przykład, kolejnym przykładem się posłużę. Partnerzy żyją sobie, kochają się, jest fajnie, gromadzą majątek, no załóżmy kupując go na tą współwłasność, nie mają dzieci. W razie śmierci jednego z takich partnerów porządek dziedziczenia wygląda tak, że jak nie ma dzieci, małżonka w pierwszej kolejności i dzieci, to dziedziczą rodzice. I często jest to sytuacja bardzo niekomfortowa, której sobie nawet wiele osób nie uświadamia, że nawet jeśli mamy tą nieruchomość wspólną, to w razie śmierci jednego z partnerów, ta jego część zostanie odziedziczona przez jego rodziców. I dlatego warto jest w takich sytuacjach pomyśleć o sporządzeniu testamentu. I nieważne w jakim się jest wieku, bo czasami słyszę, że to jest tak zwane wywoływanie wilka z lasu. Absolutnie nie. Testament można zrobić w każdym wieku, po prostu po to, żeby zawczasu uniknąć pewnych komplikacji, tak, w razie śmierci.
I ten testament możemy zmieniać na różnych etapach naszego życia.
Dokładnie. Testament można sobie dopasować do aktualnej mojej sytuacji życiowej. Testament można pisać wielokrotnie. Można odwołać całkowicie poprzedni testament, sporządzić nowy. Można go uzupełnić. Można dodać dodatkowe zapisy, na przykład wydziedziczenie. Można do tego w pakiecie, o i teraz mi przyszła do głowy kolejna rzecz, na przykład zawrzeć umowę też o zrzeczenie się zachowku. Czyli załóżmy, że zrobię testament na swojego partnera, a moimi spadkobiercami ustawowymi w poprzednim przykładzie są rodzice. Im oni mają prawo do zachowku tak zwanego, tak? Natomiast mogę zawrzeć z moimi rodzicami taką umowę o zrzeczenie się tego zachowku. Czyli jest cały pakiet instrumentów, z których możemy skorzystać, żeby te relacje uregulować tak, żebyśmy byli sami zadowoleni. Tylko to trzeba przewidzieć, pomyśleć i porozmawiać.
To zacznijmy od tej umowy o współwłasności w częściach ułamkowych.
Tak.
Czy na każdą rzecz, którą kupujemy, trzeba sporządzać oddzielną umowę? Czy można w jednej jakiejś generalnej umowie zawrzeć, że to, co będziemy nabywali, bądź też, no tak, to, co będziemy nabywali, będzie naszą współwłasnością w częściach ułamkowych?
Nie, partnerzy nie mają możliwości sporządzenia tego typu umowy, tak jak na przykład umowa majątkowa małżeńska pomiędzy małżonkami zawierana, czyli nabywając konkretny składnik majątku, w momencie tego nabycia muszą określić się, kto w jakich udziałach ten majątek nabywa. Natomiast mogą takie wewnętrzne między sobą, te tak zwane umowy partnerskie zawierać, gdzie będą takie rzeczy sobie postanawiać na przyszłość. Natomiast na zewnątrz, w takich stosunkach zewnętrznych, czyli na przykład jak przyjdą do mnie kupić nieruchomość, to się muszą określić, kto ma ile środków i tak dobieramy do tego udziały.
To jeżeli zawrą taką umowę przed notariuszem, to ja rozumiem, że wartość dowodowa takiej umowy jest ciężka, czyli dobra,
tak,
bo to już
tak,
trudno ją
tak,
podważyć.
Tak, jest czarno na białym, kto ile miał, kto ile wniósł i kto jaki ma udział.
Ale jeżeli będą sobie to pisać na karteczkach w domu, to może być gorzej.
Tak, natomiast właśnie problemem jest to, że jako, że związki partnerskie są nieuregulowane tak prawnie, właśnie tak dokładnie jak małżeństwo w naszym systemie prawnym, to mówię, taka umowa między nimi wywołuje skutki tylko w relacjach ich wewnętrznych.
Czyli między sobą uzgadniają, a to co potem ci, którzy zostaną, jeżeli nie sporządzili testamentu bądź nie sporządzili innych dokumentów, no to już od nich nie zależy.
Mm-hmm.
Czy w testamencie mogą ustanowić jednego i tylko jedynego spadkobiercę?
Testament to jest ogromna dowolność i mamy różne rodzaje testamentów. Spadkobierców możemy wybrać dowolną ilość. Możemy do testamentu takiego, co do zasady, sporządzić na przykład testament windykacyjny, czyli na konkretną rzecz. I to się zdarza też bardzo często, bo tak, z partnerami mamy do czynienia z wyboru, czyli z założenia nie chcemy zawierać związku małżeńskiego, ale mamy też wielu partnerów już z bagażem doświadczeń, czyli na przykład dwoje rozwodników, tak, którzy nie chcą zawierać kolejnego związku małżeńskiego, a żyją razem, mają zgromadzone już swoje majątki, mają też dzieci z poprzednich małżeństw, które chcą odpowiednio zabezpieczyć. I na przykład fajnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest tak zwany testament windykacyjny. Czyli na przykład ja postanawiam, że tą określoną nieruchomość położoną w Białymstoku przy ulicy takiej i takiej ma nabyć moja córka Kasia. I jest jasne, wtedy w momencie mojej śmierci tą konkretną nieruchomość nabędzie Kasia. Możemy w ten sposób rozdysponować swój majątek zgodnie ze swoją wolą. Innym rozwiązaniem jest przekazanie majątku za życia, tak? Ale to już jest moja decyzja. W pierwszej kolejności musiałabym się zastanowić, czy ja chcę być właścicielem, póki żyję, dysponować jak chcę tym majątkiem, sprzedać, pojechać na Hawaje i tylko wskazać w testamencie, kto ma go dostać w razie mojej śmierci, czy też wolę mieć stuprocentową pewność, że już teraz ta Kasia będzie córką, wtedy mogę wybrać jakąś umowę, jakby taką najbardziej odpowiadającą moim oczekiwaniom i przekazać jej ten majątek, czyli wyłączyć ją z późniejszego spadku, tak naprawdę już za życia, na przykład umową darowizny.
Taki testament też warto sporządzić w formie aktu notarialnego, czy lepiej... Znaczy lepiej pewnie w formie aktu notarialnego, bo trudniej go podważyć. Czy można też no po prostu zapisać to na kartce i zostawić gdzieś w jakiejś książce, którą wiadomo, że otworzy ktoś po naszej śmierci.
Albo i nie. Znaczy faktycznie w naszym prawie mamy taką możliwość, żeby sporządzić testament własnoręczny. Warunkiem skuteczności takiego testamentu jest to, żeby on był napisany odręcznie, czyli nie na komputerze, żeby był opatrzony datą, bo musimy go umiejscowić w czasie. Treść jest dowolna. Tak jak nam w duszy gra, tak swoją wolę możemy na papier przelać. Czyli treść dowolna, własnoręczny i data. Natomiast testament w formie aktu notarialnego jest o tyle fajniejszy, że notariusz przy tej okazji przede wszystkim właśnie poopowiada, jaki jest porządek dziedziczenia, kto w jakiej kolejności, że można taki testament zrobić albo windykacyjny, albo co do zasady. Czyli mamy bardzo dużą wiedzę i możliwości, tak jakby wiemy, jakie mamy możliwości. No i dowodowo oczywiście jest lepszym rozwiązaniem w takim sensie, że notariusz jest gwarantem tego, że ten człowiek był u notariusza, dokładnie wiedział, co robi, ponieważ notariusz mu dokładnie wytłumaczył, upewnił się, że ten człowiek tak chciał właśnie swoją wolę uregulować i dużo trudniej jest w związku z tym potem podważyć taki testament, bo zdarza się niestety często, że spadkobiercy niezadowoleni, że zostali pominięci na przykład, takie testamenty podważają. No i przy takim własnoręcznym jest większe pole do popisu na zasadzie, że no tam mama nie wiedziała, co robi, ktoś ją przymusił i tak dalej. Natomiast notariusz jest faktycznie gwarantem tego, że człowiek był dobrze poinformowany, wiedział, co robi i na pewno chciał tak zrobić. To jest zaleta testamentu notarialnego.
Notariusz też gwarantuje swoim urzędem, że wszystko przy okazji sporządzania tego testamentu było zgodne z prawem. Dobrze, ale powiedzmy o sytuacji, kiedy rzeczywiście zabezpieczymy się umową współwłasności, umową chociażby testamentem i w momencie, kiedy dojdzie do sytuacji, że znosimy współwłasność, dziedziczymy po partnerze, no to niestety nie skorzystamy z ulg podatkowych żadnych.
No i to jest jeden z głównych problemów moim zdaniem, dlatego że, tak jak wywiodłam, w przypadku partnerów mamy sporo instrumentów takich prawnych, które możemy wykorzystać do tego, żeby fajnie ułożyć ich relacje.
I zabezpieczyć majątek.
Tak, i zabezpieczyć majątek dzieci. Naprawdę mamy do tego narzędzia, natomiast problemem są podatki. Dlatego że tak jak wspomniałam, podatkowo partnerzy są obcymi sobie osobami, no tak jak ja z panią, tak? To jest to trzecia grupa podatkowa. No i jeżeli mąż chce podarować żonie nieruchomość, którą dostał w spadku po rodzicach na przykład i to jest jego nieruchomość, to może to uczynić do majątku osobistego żony na przykład, bez żadnego problemu i bez żadnego podatku. Natomiast gdyby partner partnerce chciał taką nieruchomość podarować, no to jako trzecia grupa podatkowa to taka darowizna jest opodatkowana.
Bolesna.
Tak samo jest, tak, bolesna. Miła, ale bolesna, tak? Tak samo jest z dziedziczeniem, tak? Jeżeli sporządziłam testament, no nawet testament, bo mogę sobie wybrać dzieci samego małżonka. Małżonkowie też często robią testamenty wzajemne na siebie nawzajem. Czyli, że w razie mojej śmierci wszystko ma dostać mąż, tak?
Tak.
I odwrotnie, mąż robi taki sam, potem ten małżonek zostaje z całym majątkiem. Wiadomo, że z ustawy znowu pójdzie do dzieci, tak? Albo inaczej ułoży relację małżonek. No to jeżeli partnerzy zrobią testamenty na siebie nawzajem i taki partner odziedziczy część majątku tego drugiego, no już na przykład wynikającą z tej współwłasności, no to niestety zapłaci podatek od spadku. I to jest, wydaje mi się, taki właśnie problem, który stwarza nam teraz najwięcej problemów, bo narzędzia dobierzemy, tylko podatkowo, no tak jak wspomniałam na początku, no takie życie w związku partnerskim może być kosztowne.
Czyli może rzeczywiście ta rejestracja nawet w urzędzie byłaby tutaj korzystniejsza, no ale nikogo nie można namawiać do tego, żeby żył według naszych zasad, jeżeli chce żyć według swoich.
Tak, tak.
A proszę mi powiedzieć, jaką skuteczność ma takie zrzeczenie się zachowku?
Żeby zrozumieć, czym jest zachowek, to też posłużę się takim może prostym przykładem, bo to jest prawo do domagania się spłaty jakby części tego, co bym dostała, gdybym dziedziczyła. W najprostszym przykładzie. Mam dwoje dzieci i zrobiłam testament na jedno ze swoich dzieci. Te drugie, jako że je pominęłam, ono nie odziedziczy po mnie spadku, nic nie dostanie, ale ma prawo domagać się od tego brata, czy tam siostry, tak, spłaty w pieniądzu połowy tego, co by dostał, gdyby dziedziczył. Czyli załóżmy, jeżeli w spadku było mieszkanie warte 100 tysięcy, dwoje dzieci, załóżmy, że nie ma męża, żeby było łatwiej, dwoje dzieci odziedziczyło je po połowie, dziedziczyłoby z ustawy po połowie, tak, no to na każdego z nich przypadałaby wartość 100 tysięcy, no to mogę żądać spłaty połowy tego, co bym dostała, gdybym dziedziczyła, czyli 50 tysięcy, połowy z tej mojej połowy. W przypadku zawarcia takiej umowy o zrzeczenie się właśnie zachowku, ja się tego prawa do tej spłaty zrzekam.
I mogę zmienić zdanie potem, czy nie?
Umowę o zrzeczenie się zachowku też można rozwiązać. Tak, można. To dlatego mówię, że instrumentów...
Ale jednostronnie tego nie zrobię.
Nie. To jest umowa, tak. Czyli jednostronnie nie.
Jest jeszcze jedna kwestia, którą warto chyba poruszyć, jeśli chodzi o związki nieformalne, partnerskie. Czyli to, do czego małżonkowie w zasadzie mają dostęp. Czyli jeżeli jedno w sytuacji kryzysowej traci zdolność porozumiewania się ze światem, no to małżonek w jego imieniu może wiele rzeczy zrobić.
Zmierzamy do kolejnego bardzo ważnego zagadnienia, nie tylko ważnego w relacjach partnerskich, pełnomocnictwo, tak? To jest bardzo dobre narzędzie do tego właśnie, żeby móc działać w imieniu drugiej osoby, wtedy, kiedy ona z różnych względów działać nie może. Szczególnie istotne jest to właśnie w przypadku partnerów, no na przykład właśnie choroby, tak? Bo o ile małżonek może uzyskiwać informacje dotyczące stanu zdrowia, no to partner już takiej możliwości nie ma.
Bo jest obcą osobą.
Tak, tak. Jak idziemy do lekarza, to też zazwyczaj pierwszym pytaniem jest, kto jest upoważniony, prawda? No to możemy do otrzymywania informacji medycznych, możemy się zabezpieczyć w ten sposób. Jeżeli mam partnera, no to do każdego lekarza, do którego idę i słyszę te pytanie, to oczywiście wskazuję tego partnera. No ale na przykład, jeżeli coś mi się stanie nagle i nie zdążyłam tego zrobić, tak jak właśnie pani redaktor wspomniała, tak? Dlatego dobrze jest, żeby partnerzy zrobili sobie nawzajem pełnomocnictwa. To mogą być pełnomocnictwa, pełnomocnictwo może być ogólne takie do zarządu i administrowania majątkiem, do załatwiania spraw urzędowych, właśnie do upoważnienia do uzyskiwania tego typu informacji, o których rozmawiamy. I to jest dobre nie tylko dla partnerów. Małżonkowie mają jakby taką możliwość, żeby wiele informacji uzyskiwać z racji tego, że się jest małżonkiem, ale życie pokazuje też różne scenariusze, że nie zawsze. Nawet warto, żeby małżonkowie nawzajem mieli
też
takie
pełnomocnictwa.
Też takie pełnomocnictwa sporządzili. No i o ile to jest takie pełnomocnictwo ogólne, ono wymaga... Nawet w wielu sytuacjach nie wymaga żadnej konkretnej formy. Może być pisemne. Można na takim pełnomocnictwie poświadczyć podpis. Wtedy mamy urzędowo stwierdzone, że to tam nie ktoś sobie napisał i podpisał, tylko że złożył podpis w obecności notariusza, czyli na pewno ta osoba podpisała się pod takim pełnomocnictwem, znaczy chciała go udzielić. No, w określonych przypadkach powinno to być pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, a mianowicie wtedy, kiedy czynność wymaga formy aktu. Czyli tak na przykład pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości musi być w formie aktu notarialnego, dlatego że sama umowa sprzedaży, tak, zakupu tej nieruchomości wymaga formy aktu.
To może być też ważne w stosunkach między na przykład rodzicami a dziećmi, tak, starszymi rodzicami a dziećmi, bo nie zawsze mamy dostęp do informacji, jakim majątkiem nasi rodzice dysponują i też w sytuacji kryzysowej, co z tym robić.
Tak, dokładnie tak. Czasami po prostu starsze osoby już ani nie mają siły, ani nie mają ochoty załatwiać spraw urzędowych i wtedy takie pełnomocnictwo też się bardzo przydaje. Wbrew pozorom, w razie choroby właśnie, gdzie jakby też dużo różnych formalności trzeba załatwiać, nawet takich związanych z sprzętem rehabilitacyjnym na przykład, tak, też jednak wymaga osobistego podpisu tej osoby chorej, co czasami nie jest po prostu możliwe. I warto jest mieć takie ogólne pełnomocnictwo dla kogoś najbardziej zaufanego, dla żony, dla dziecka, partnerowi, tak, żeby móc takie tego typu sprawy załatwiać.
To teraz zapytam o koszty. O koszty zapytam, bo no, na pewno są koszty takiego zabezpieczenia u notariusza i testamentu i umowy współwłasności w częściach ułamkowych i nawet pełnomocnictwa. Czy warto zrobić to u notariusza, czy ta oszczędność będzie pozorna, po prostu jeżeli tego nie zrobimy u notariusza?
Na pewno warto jest to zrobić i koszt, wydaje mi się, w porównaniu do korzyści, które można osiągnąć, jest naprawdę znikomy, dlatego że tak, testament to jest koszt rzędu, załóżmy, od 50 zł do 200 zł netto, w zależności od tego, jaki testament wybierzemy, no chyba, że to jest jakiś bardziej taki skomplikowany z wieloma zapisami testament, może to być troszkę więcej. Pełnomocnictwo, poświadczenie podpisu, takie zwykłe pełnomocnictwo ogólne do takich urzędowych spraw, które nie wymaga formy aktu, to jest koszt 20 zł, tak, plus VAT. Pełnomocnictwo w formie aktu, jeżeli do jednej czynności to jest 30 zł, do wielu to już 100, jakby może być troszeczkę droższe. Natomiast no są to moim zdaniem w porównaniu do korzyści, które możemy osiągnąć ze sporządzenia takich testamentów, wydatki, że tak powiem, żadne.
To na koniec, panie notariusz, jedna rada, najważniejsza, jaką byśmy dały, pani by dała parom żyjącym w związkach nieformalnych.
Wynika chyba z całej właśnie takiej rozmowy, że z tej naszej, że świadomość jest najważniejsza, a żeby tą świadomość mieć, to trzeba usiąść, zastanowić się w pierwszej kolejności między sobą, co mamy, jak mamy i co byśmy chcieli, a później porozmawiać z prawnikiem. Notariusz jest świetnym prawnikiem, który w takich sprawach majątkowych i związanych z dziedziczeniem i wytłumaczy, i udokumentuje stosowne czynności.
Bo nie każdą sytuację jesteśmy w stanie przewidzieć my sami. Nawet jeżeli ze sobą porozmawiamy, poustalamy, coś tam opiszemy.
Tak, właśnie po to, żeby uniknąć kłopotów, trzeba mieć wiedzę i zadziałać odpowiednio wcześniej, po to, żeby po prostu potem łatwiej się ona funkcjonowała.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pani notariusz Maji Siewickiej-Bejtman również za te niezwykłe informacje i cenne. Mam nadzieję, że pomogliśmy wielu osobom przynajmniej do tego, żeby zacząć taką rozmowę. A jak już się zacznie, to pewnie coś się z tego wyniknie. Miłość oczywiście jest bezcenna, ale majątek wymaga ochrony.
Zgadza się. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Do usłyszenia. Mówi Państwu Dorota Niebrzydowska.
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.